To będzie nietypowa konferencja, ponieważ chcę w niej uczcić jubileusz 25-lecia Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej. Mamy ostatni rok 2013 roku i pomyślałem, żeby nie przechodzić nad tym faktem od tak, ale żeby no właśnie do tego jubileuszu nawiązać w bardzo nietypowy sposób. Chcę Wam opowiedzieć o człowieku, który był inspiracją dla ojca Jana Berezy, ale bardzo minimalną, bardzo minimalną. Kiedy myśmy z ojcem Maksymilianem dokonywali kwerendy tekstów, które ojciec Jan napisał, to przynajmniej ja natknąłem się na jedno nazwisko, przy której było tylko jedno zdanie. Chodzi o włoskiego jezuitę ojca Roberto de Nobili, o którym ojciec Jan napisał, że w nietypowy sposób, w oryginalny sposób głosił Ewangelię. I co jeszcze było ciekawe, to to, że czynił to w Indiach. Aczkolwiek jestem przekonany, tak jak znałem ojca Jana i znam te jego teksty, on o tym człowieku nie mógł wiele wiedzieć. Bo gdyby wiedział, to by z pewnością napisał. Ojciec Jan Bereza, ci, którzy go znali, jego zainteresowania, jeśli chodzi o dialog międzyreligijny, no to wiedzą, że interesował się ojcem Benedygryficem, współbratem zresztą, bo to Benedyktyn przecież, ojcem Leso, czy ojcem Johnem Maynem. Natomiast ci wszyscy ludzie wychodzili w kierunku nowych tradycji religijnych, szukając inspiracji i przełożenia chrześcijaństwa w inne tradycje, kultury. Robili to współcześnie. Natomiast ojciec Roberto de Nobili robił to 400 lat temu. Robił to w Indiach. I to jest drugi powód, dla którego postanowiłem powiedzieć o tym jezuicie tutaj parę słów. No ponieważ ojciec Maksymilian jest teraz w Indiach. I tak jak pomyślałem o tym, żeby w jakiś sposób tutaj dla ojca Jana pośmiertnie tego Roberta de Nobili przedstawić, bo mówię, jestem przekonany, że nie znał go, a gdyby wiedział o nim, to rzeczywiście miałby dodatkowe wsparcie w swoim dziele, które przecież uruchomił. A ojciec Maksymilian jest w Indiach, więc tu będzie sporo o Indiach, więc to taki dodatkowy moment. Otóż przenosimy się 400 lat do tyłu, do Toskanii, do miejscowości Montepulciano, do roku 1577. Tam urodził się Roberto de Nobili. Wróżono mu oczywiście wspaniałą karierę. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego rodzina miała związki z rodziną królewską, miała związki z hierarchią kościelną, z najwyższą, także z papiestwem. Natomiast u młodego Roberto coś innego żarzyło w środku. On pragnął poświęcić się Bogu, pragnął poświęcić się sprawom duchowym i oczywiście jego rodzina nic przeciwko temu nie miała. Tylko że postrzegali to w takich kategoriach, że on będzie robił pewną karierę w hierarchii kościelnej. Natomiast on chciał wstąpić do jezuitów i pojechać na Daleki Wschód i głosić Ewangelię. Jak to usłyszeli, no to oczywiście absolutnie się na to nie godzili, ale no, de Nobili stwierdził, że jak napisał, kiedy Bóg wzywa, żadne ludzkie przeszkody nie mogą nas powstrzymać. I ignorując zupełnie opinię rodziny czy tych ludzi, którzy mieli na niego wpływ i chcieli mu jakoś życie ustawić, wstępuje do jezuitów w 1596 roku, ma 19 lat. Oczywiście studiuje u jezuitów teologię, logikę, różne rzeczy. No i zrazu chce pojechać do Japonii, ale w zakonie jest taka potrzeba, żeby udał się do Indii, więc udaje się do Indii, do Goa. To jest miejscowość na zachodnim wybrzeżu Indii. Miejscowość, w której misjonował 50 lat wcześniej znany święty Franciszek Ksawery, jezuita, o którym zresztą powiedziano, że chyba był tak skutecznym głosicielem Ewangelii, że można by powiedzieć, że był następcą świętego Pawła. I on zaczyna tam pracować z ludźmi, którzy w Goa żyją. To są najczęściej Portugalczycy albo ludzie, którzy są rybakami, poławiaczami, pereł, ale w systemie hinduskim są na dole hierarchii społecznej. Noszą się też po portugalsku, używają portugalskich imion, przejmują portugalskie zwyczaje. De Nobili z nimi pracuje kilka miesięcy, uczy się tamilskiego, bo to są Tamile. I pewnie by tam długo jeszcze spędził czas na swoich misjach, gdyby nie to, że prowincjał zaprosił go, żeby pojechał do takiej miejscowości, która nazywa się Madurai. To jest na południu Indii, dla Hindusów. To jest jeden z największych ośrodków hinduizmu w Indiach. Jak to Hindusi mówią, to jest miasto Shiva i jego mieszkanki Parvati. I on uczy się tam tamilskiego, później uczy się jeszcze języka Telugu, to jest też bardzo znany język, a potem jeszcze sanskrytu. Ale to, co się wydarzy w tym Madurai, no, będzie miało wpływ fenomenalny na jego życie i na życie ludzi, z którymi będzie się stykał. Tam od 12 lat w tej miejscowości jest inny jezuita, jego współbrat, ojciec Gonzalo Fernandez, i który mimo ogromnego oddania, ogromnej pobożności, tak naprawdę nie ma żadnych nawróceń. Tak. Pracuje wśród Portugalczyków i wśród ludzi, którzy z tego wybrzeża przyjechali do Madurai. Natomiast Nobili zaobserwował coś takiego, że obserwując Hindusów, zauważył, że istnieje duże podobieństwo między życiem sannyasinów, czyli tych wszystkich hinduskich mnichów, ascetów, którzy oddają się Bogu, a tym, jak funkcjonują chrześcijańscy mnisi, asceci czy misjonarze. I on na początku zaczął się przedstawiać jako taki asceta, no tylko trochę z innej, że tak powiem, kultury czy z innej religii. No to się okazało nieskuteczne zupełnie. Gdzie leżał błąd, gdzie leżała przyczyna tego? Otóż natchnął go do tego, żeby zobaczyć, jakie było tego źródło, hinduski nauczyciel, który pracował w szkole u tego ojca Fernandesa. Mianowicie powiedział mu, uświadomił taki fakt, że Hindusi patrzą, postrzegają Portugalczyków, postrzegają chrześcijan, którzy z tymi Portugalczykami się zadają, chrześcijan oczywiście Hindusów, bardzo negatywnie. Ukuli nawet takie pogardliwe określenie parangi. To są ci ludzie, którzy absolutnie nie przestrzegają pewnych podstawowych zwyczajów hinduskich, religijnych. Jedzą mięso, noszą skórzane buty, nie odbywają kąpieli rytualnych, nie przestrzegają systemu kastowego. Właśnie, zadają się z najniższymi kastami, z niedotykalnymi, z tymi, którzy w systemie hinduskim są właściwie ludźmi wykluczonymi. Piją alkohol. I on uświadomił, że to nie ma szans. Żaden Hindus, ale tu jeszcze dodał, z najwyższych tych kast, które są najbardziej wpływowe, nie zostanie pociągnięty przez Ewangelię, jeśli w taki sposób będzie ta Ewangelia przedstawiana, to znaczy przez tego rodzaju ludzi. No i słuchajcie, Nobili stwierdził, że musi zmienić podejście. Pomyślał w ten sposób. Dla Hindusa najważniejszą kwestią, kiedy przybyli tam w ogóle Portugalczycy, było takie pytanie, a z jakiej oni są kasty? Gdzie oni w tej hierarchii mogą być umieszczeni? No i znaleźli się ostatecznie na takim pogardliwym, że tak powiem, obszarze. Nobili stwierdził tak. On jest Włochem, jest szlachcicem, jest duchownym. Czyli w kategoriach hinduskich jest na bardzo wysokim poziomie. I zakomunikował swojemu współbratu, z którym pracował tam w Madurai, że on zmienia sposób funkcjonowania. Prawdopodobnie dla niego natchnieniem był inny jezuita, który pracował 20 kilka lat wcześniej w Chinach, Matteo Ricci. O którym mówiono, że w szatach konfucjańskiego nauczyciela głosił Ewangelię. A poza tym Nobili, gdzieś mu pobrzmiewało takie zdanie ze świętego Pawła, żeby stać się wszystkim dla wszystkich. Więc on postanowił stać się braminem. Przedstawiać siebie jako bramin, a wejść w sensie pozycji społecznej w rolę sannyasina. Stwierdził, że on jest człowiekiem oddanym sprawom duchowym, sannyasini są oddani sprawom duchowym, porzucają związki ze światem materialnym, mają służyć innym w prowadzeniu do Boga. On dokładnie to robi. Więc postanowił, że będzie sannyasinem. Wiedział o tym, no też mu środek gdzieś podpowiadał, roztropność, rozum, że jeśli uda mu się pozyskać dla Chrystusa braminów, to uda mu się dalej tę Ewangelię głosić. I więc temu współbratu zakomunikował, że on nie je mięsa, nie nosi skórzanych butów, natomiast będzie nosił, tak jak sannyasini, drewniane chodaki, goli głowę, zostawia sobie tylko kępkę tutaj włosów, nosi oznakę bramińską, taką wiązkę bawełnianą, która z ramienia spływa tam na talię. Będzie się kąpał rytualnie, będzie siedział i modlił się ze skrzyżowanymi nogami, tak? I nie będzie się teraz zadawał z nim, z tym swoim współbratem, z Portugalczykami, ani też z tymi chrześcijanami, którym posługiwał Fernandez. Dla jego współbrata to była rzecz szokująca, ponieważ to było otwarcie się, i to trzeba spojrzeć też takimi oczami, to było otwarcie się na rzeczy, z którymi chrześcijanie tam, no powiedzmy, zmagali się, tak żeby powiedzieć, użyć tak delikatnego słowa. Najtrudniejszą rzeczą, najbardziej okrutną rzeczą, której chrześcijanie nie mogli zaakceptować i dobrze, że nie mogli tego zaakceptować, to był taki obrzęd sati, czyli obrzęd palenia wdów. Czyli obrzęd taki, że jeśli umierał mąż i był stos pogrzebowy, ciało było palone, jego żona miała się rzucić i razem z nim spłonąć tam. Ten obrzęd jest zakazany w Indiach współcześnie, ale on się zdarza cały czas jeszcze. Wtedy to w ogóle było normalne. I to bywało tak, że te kobiety robiły to czasami na trzeźwo, w sensie mówię, pełni władz swoich. Czasami je odurzano, robiły to dobrowolnie, a czasami pod wpływem przymusu rodziny. Dla Fernandesa to, co robił, zdecydował się robić nobili, było czymś nie do zaakceptowania. Nie ma nic w języku polskim na temat tego Roberto de Nobili. Być może tu leży też przyczyna, dla której ojciec Jan specjalnie o nim nie mówił, tylko tak naskórkowo. Natomiast w tych materiałach, które czytałem, to niektórzy mówią, że on był sam świadkiem około 400 takich obrzędów. I nie mógł protestować, co mógł zrobić. Takie uwarunkowania. Też gdzieś starał się być tym wszystkim roztropnym. Dla Fernandesa to było porzucenie jego kapłańskiej tożsamości, tak? Bo on odrzucił habit swój, odrzucił zwyczaje europejskie i zaczął się przedstawiać jako bramin z Rzymu. Bramin z Włoch. I najpierw mówił o sobie, że jest szlachcicem. Czyli jest takim sannyasinem, który jest szlacheckiego rodu. Przyjechał do tego Madurei czynić pokutę, modlić się, szukać relacji z Bogiem. I to było normalne. To było akceptowalne. Natomiast on stwierdził, że to szlachectwo to za mało. To nie oddaje istoty. Patrzył oczywiście z perspektywy Hindusów. Że to nie oddaje istoty tego, kim on jest. Bo on tak naprawdę jest duchownym. I tu stwierdził, że spokojnie może uczciwie przedstawiać się jako bramin, ponieważ ma swój status duchownego. I on miał wielki szacunek dla braminów także hinduskich. Tak? Za ich zaangażowanie, za ich jakby rolę społeczną, którą oni pełnili, ponieważ prowadzili ludzi do Boga, tak jak robili to chrześcijańscy duchowni. Co zrobił? Zamieszkał w dzielnicy bramińskiej w Madurai. Przyjmował posługę tylko ludzi z kasty bramińskiej. Zrazu wszedł w taki mocny post. Jadł tylko raz dziennie mleko, jakieś tam warzywa, zioła. stał się więc wegetarianinem. Nauczył się bardzo dobrze etykiety hinduskiej. Z czasem znakomicie opanował literaturę hinduską, poezję. Ujmował ludzi na przykład tym, że potrafił śpiewać poezję hinduską. Więc no, rzeczy idą znakomicie, można powiedzieć, z jego perspektywy. Co więcej, on zrobił też taką rzecz, że tutaj na czole oznaczył siebie tak, jak to robili bramini czy sanyasini, że on jest też nauczycielem duchownym. Więc tak jakieś znaki z pasty sandałowej. Ciekawą rzecz chcę wam powiedzieć, ponieważ w tych relacjach z braminami natknął się na takiego dosyć znanego nauczyciela, który się nazywał Shiva Dharma. Poprosił go o nauczanie sanskrytu. Ja wcześniej powiedziałem, że sanskryt opanował. I ten Shiva Dharma no, miał zrazu wątpliwości, czy w ogóle wtajemniczać go w ten sanskryt, głównie też z perspektywy takiej, że Denobili chciał poznać też święte księgi hinduizmu, czyli Wedy i Upanishady. No i ten Shiva Dharma zdecydował się, że okej, to zrobi z takiego powodu, że nawróci tego Europejczyka na hinduizm. No, spotykali się. No, okazało się na odwrót. To Shiva Dharma, takim pierwszym oczywiście braminem uznanym, którego Denobili zaraził Chrystusem, nawrócił na chrześcijaństwo i przedstawił mu Biblię jako taką chrześcijańską Wedę. Zaczął więc Denobili nawracać innych braminów. Jest młodym człowiekiem, ma 30 kilka lat dopiero. Jego współbrat Fernandez już tam jest, wiecie, kilkanaście lat i nikogo nie nawrócił, a tu młodzian przyjechał z Włoch i zaczyna z sukcesem głosić Ewangelię, żyjąc jak hindus, żyjąc jak sanyasin, żyjąc jak asceta, medytując, modląc się na ziemi ze skrzyżowanymi nogami, jak tam sam o sobie powiedział Denobili. Pojawił się problem, ponieważ nie stykając się, respektując system kastowy, pojawił się problem taki, że w jaki sposób on ma organizować życie tych ludzi. I zrazu to było w ten sposób, że ci chrześcijanie, no, oni się spotykali tylko w kręgu swojej kasty bramińskiej. To był zresztą później pewien istotny zarzut. A druga rzecz, to czy ma pozwolić im na insygnia, które były charakterystyczne dla kasty bramińskiej. Sam je nosił i odróżniał je, ich znaczenie, od religijnego obszaru, od religijnego znaczenia i odróżniał je od społeczno-kulturowego znaczenia. Przy tym ci, którzy później go będą krytykowali, nie potrafili zauważyć tutaj istotnych różnic. I rzeczywiście wrogowie tej jego działalności bardzo szybko się pojawili. Zarówno wśród hindusów, ponieważ Denobili był oskarżany o różnego rodzaju rzeczy, był więziony, grożono mu śmiercią. Potrafił to wszystko przetrwać. Ale ten jego sukces duszpasterski został też podważony przez jego współbrata, przez tego ojca Gonzaleza Fernandesa, który zaczął słać raporty, wiecie jak to z raportami jest, do Rzymu, do generała jezuitów, no, że on dokonuje takich rzeczy, że respektuje zwyczaje hinduskie, które są religijnymi, że promuje idolatrię, że to akceptuje system kastowy. To wywołało ogromną burzę, zarówno w Rzymie, do tego stopnia, że przybywa papieski wizytator do Indii i no nie godzi się na sposób funkcjonowania tego Denobili. Nie godzi się na sposób funkcjonowania. Wielu przyjaciół zresztą ojca Denobili się od niego odwróciło. Także rodzina przerażona, kiedy się dowiedziała w Europie, że ich syn, który miał być szlachcicem, miał robić karierę, żyje jak jakiś hinduski sannyasin siedzi na ziemi ze skrzyżowanymi nogami i poznaje księgi hinduskie. No, byli no, po prostu przerażeni tym. Nie było tak, że on był całkowicie odrzucony. Jego na przykład bliski przełożony w Indiach, superior, wspierał go w tym, arcybiskup lokalny go wspierał. Oni rozumieli uwarunkowania związane z życiem w Indiach, właśnie z tą kastą bramińską. Finał sprawy był taki, że papież Grzegorz, gdzie go tu mam, Grzegorz XV bardzo sensowną decyzję wydał. To znaczy, De Nobili oczywiście śle też swoją wersję jego pracy duszpasterskiej, jak to z jego perspektywy wygląda. Wskazuje na to, że on oddziela istotę tego, co jest istotą chrześcijaństwa, od wszystkich uwarunkowań kulturowych. I że uczy ich także podejścia właściwego do niedotykalnych czy do najniższych kast. I papież potrafił to dostrzec. Więc zezwala mu na ten sposób życia. Żeby chodził łysy, z kępką głowy, tutaj z kępką włosów, w drewnianych chodakach, żeby był wegetarianinem, żeby to zrobił. Natomiast, i to jest też ciekawa rzecz, że papież Grzegorz XV wtedy, to jest 1623 rok, napisał, że prosimy i błagamy w tej formie my, by ci, którzy są szlachetnie urodzeni, czyli brahmini, nie pogardzali ludźmi z najniższych kast, zwłaszcza w kościele, podczas służby Bożej czy przyjmowania sakramentów. Też ciekawa rzecz, Nobili kiedy się broni przed tym swoim sposobem życia i próbuje pokazać, że co innego jest prawda religijna, co innego prawda społeczna i oznaki kastowości, powołuje się na mnóstwo cytatów i to w jego pismach, które poszły do Rzymu, to jest obecne, z hinduskich ksiąg prawniczych. Mało tego, pozyskał 108 braminów, którzy poświadczyli jego właściwe rozumienie tych wszystkich różnych zwyczajów, które hindusi mieli, czym jakoś realizowali. I choć faktem jest, że De Nobili na początku unikał tych najniższych kast, to wyobraźcie sobie, że w 1638 roku, już jest bliżej końca jego życia, wyszło na światło dzienne, i tu jest zaskoczenie, że w tajemnicy posługiwał niedotykalnym i w jednej z miejscowości było tam kilkuset ludzi, którym on posługiwał. Można powiedzieć, że no, trudna rzecz mieć taką roztropność, żeby dostrzec uwarunkowania kulturowe, żeby dostrzec w innej kulturze wartości, jakieś sensowne rzeczy, przenieść je w tym wypadku do chrześcijaństwa. On sam, tak jak w tych materiałach, które czytałem, ochrzcił bodajże 4000 ludzi. Zmarł w 1656 roku. Ta misja, którą założył w Madura i w okolicy, która się rozlała na południu, to była misja, która pod koniec XVII wieku liczyła 150 tysięcy ludzi. Jak wiecie, ojciec Jan, kiedy uruchamiał to dzieło, no, uruchamiał coś, co było nowe w Polsce. Czegoś takiego nie było. Dziś o medytacji w takiej formie jest głośno. Ona budzi też kontrowersje u niektórych ludzi. Okej. Wiele rzeczy budzi kontrowersje, także z innych praktyk religijnych w Kościele. Ja sam miałem taki przykład niedawno, powiem wam. Zostałem poproszony o poprowadzenie medytacji przy okazji rekolekcji. Ktoś inny prowadził tę rekolekcję. Ja miałem tam fragment poświęcony medytacji. I na koniec podchodzi do mnie pewna osoba. I z tego wszystkiego, o czym mówiłem, co pokazałem, zapamiętała tylko jedną rzecz i z taką agresją mówi o mojej postawie, że tam to Daleki Wschód. Zrazu mnie to dotknęło, ale potem pomyślałem sobie tak, odwołując się do piosenki Tadeusza Nalepy, kiedy byłem małym chłopcem. Otóż, kiedy byłem bardzo małym chłopcem i byłem w przedszkolu, to siedziałem sobie ze skrzyżowanymi nogami. Kiedy byłem trochę większym chłopcem i chciałem studiować etnografię, bo interesowałem się kulturą Indian, to w swoim mieszkaniu, tam gdzie mieszkałem z rodzicami, wszystkie moje aktywności najczęściej robiłem na ziemi. Książki, coś czytałem, wiecie, zdjęcia, coś tam aranżowałem. Kiedy byłem jeszcze starszym chłopcem i przyszła do mnie medytacja, nie spotkałem w życiu żadnego buddysty, to były czasy komuny, nie spotkałem na oczy żadnego hinduisty, konfucjanisty, nie wiem, szintoisty, czy kogo by tam kto chciał. Do medytacji dochodziłem sam, po prostu zaczynałem siedzieć na ziemi i robić praktykę. Zresztą kiedyś już o tym tu opowiadałem na jakiejś konferencji. A kiedy byłem jeszcze starszy i kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, to przez 3 lata świadomie nie miałem w tym mieszkaniu ani stołu, ani krzesła. Żyłem na ziemi. Robiąc też swoją praktykę duchową. I oto po iluś latach ktoś przychodzi i potrafi tak wrzucić ciebie w jakiś Daleki Wschód, z którym ty ani nie miałeś kontaktu, nie miałeś swoją drogę duchową i ani nie potrafi zobaczyć, jak to wszystko jest przesycone tradycją duchową chrześcijaństwa, tylko po prostu od tak o. Mówię o tym dlatego, że współcześnie te słowa krytyki też się tutaj pojawiają w różnych mediach. Ojciec Jan Bereza był odważny w tej swojej drodze duchowej. Ja mu gdzieś towarzyszę bardzo blisko od początku. Pisał różnego rodzaju listy, artykuły, tłumaczył mu wiele rzeczy. Dlatego powiedziałem, że był człowiekiem odważnym, mimo swoich różnych uwarunkowań. I tej odwagi sobie życzmy w praktyce. Odwagi do tego, żeby pielęgnować swoją tożsamość związaną z praktyką medytacyjną. Odwagi do tego, żeby odrzucić to, co może jest błędne, co jest niewłaściwe. Odwagi do tego, żeby też przekraczać różnego rodzaju ograniczenia. No chyba bezpieczny jest tylko wtedy, kiedy się nie przekracza żadnych ograniczeń, ale wtedy też nie ma specjalnie żadnego rozwoju. A tacy ludzie jak ojciec Roberto de Nobili niech nam będą natchnieniem. A dzisiaj jeszcze posiedzimy trochę ze skrzyżowanymi nogami, chwaląc Boga jedynego w Trójcy Świętej. Amen.